Tak jak mówiłem już w czasie kazania, Jan doskonale opisuje te ostatnie wydarzenia ostatniego tygodnia w swojej Ewangelii, ostatniego tygodnia ziemskiego życia Chrystusa. Także warto się to wczytywać. A dzisiaj końcówka, ponieważ już właściwie teraz będziemy przeżywać w czwartek, piątek, sobotę, niedzielę Triduum Paschalne. Czemu Triduum, skoro są cztery dni tak na marginesie? Trzy dni, a jednak cztery. Bo jak policzymy według tej rachuby, że dzień zaczyna się o zachodzie słońca wieczorem, tak jak szabat, świętowanie szabatu rozpoczyna się w piątek wieczorem o zachodzie słońca, to zobaczymy, że od czwartku wieczorem, czyli mamy mszę świętą Wieczerzy Pańskiej, do piątku wieczorem to jest jeden dzień, do soboty wieczorem to jest drugi dzień i do niedzieli wieczorem to jest trzeci dzień, a więc wychodzi trzy dni czy trzy doby i stąd to Triduum, które kończy się nieszporami niedzieli. Niedzieli oczywiście Zmartwychwstania. I w maju będziemy mówić sobie o Zmartwychwstaniu, a teraz dokończymy ostatni fragment. To jest 17 werset 19 rozdziału od tego fragmentu, od tego zdania do końca rozdziału 19. To jest to, co nam zostało odnośnie do opisu męki pańskiej. Króciutko przypomnę schemat tego opisu męki pańskiej. Na początku rozpoczyna się w ogrodzie, gdzie Jezus został pojmany i kończy się w ogrodzie, gdzie Jezus został pochowany. Oczywiście nie w tym samym. Później mamy tą część środkową, czyli sąd czy przesłuchanie u Annasza, bo to właściwie nie jest sąd. Później mamy sąd u Poncjusza Piłata, to co mówiliśmy ostatnio. I teraz mamy ukrzyżowanie, centralny motyw, no właściwie centralną scenę tego opisu Ewangelii świętego Jana. I jeszcze raz przypomnę, że Jan oczywiście przedstawia historyczny opis, ale przede wszystkim też przedstawia teologiczną interpretację, w której Chrystus, idąc na krzyż, zdąża na tron. Krzyż to jest Jego godzina, godzina, na którą przyszedł na świat, by odkupić człowieka. I na krzyżu ujawni się Jego królowanie. Ten napis Jezus Chrystus, Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski, to będzie właściwie apogeum tego wszystkiego, co chce nam przedstawić Jan. Ale zacznijmy po tym, jak Jan wychodzi od Piłata. Przeczytam ten fragment, to jest kilka zdań. Zabrali zatem Jezusa, a On sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam Go ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych, z jednej i z drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał Go umieścić na krzyżu, a było napisane Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski. Ten napis czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta, a było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim. Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata: nie pisz Król Żydowski, ale że on powiedział: jestem królem żydowskim. Odparł Piłat: co on napisał, napisałem. Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza jedna część. Wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana, od góry do dołu. Mówili bowiem między sobą: nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć. Tak miały się wypełnić słowa Pisma: podzielili między siebie szaty moje, a o moją suknię rzucili losy. To właśnie uczynili żołnierze. Ten opis w całości, czyli 18, 19 rozdział, będziemy mogli jeszcze raz usłyszeć w Wielki Piątek, ponieważ w Niedzielę Palmową czytane są opisy synoptyków. Na zmianę w tym roku mieliśmy opis Mateusza, a w Wielki Piątek zawsze jest fragment Ewangelii, ta pasja według świętego Jana. Także będziemy mogli sobie to jeszcze raz usłyszeć i na nowo poskładać, pamiętając o tych fragmentach, o których mówiłem. I teraz początek tego opisu. Mamy świadomości tą scenę poprzedzającą, że Jezus był u Piłata. I tam zwracałem tydzień temu uwagę na taki fragment, że Piłat wyprowadził Go i posadził Go i wyprowadził Go na ten tron, na to miejsce, gdzie Jezus był, gdzie wydał na Niego wyrok. I mówiłem o tym, że można tam, tak jakby, że tam jest użyta strona bierna i można by to równie dobrze przetłumaczyć, że Jezus zasiadł na tym miejscu, gdzie wydawano wyroki. A więc tak jakby święty Jan chce przedstawić to, ten sąd nad Jezusem z odwrotnej perspektywy. To Jezus sądzi tych wszystkich, którzy przyprowadzili Go do Piłata. Tam się odbywa sąd nad światem. I gdybyśmy wzięli ten fragment, czyli ten wcześniejszy, z 19 rozdziału i porównali z początkiem tego, co przed chwilą przeczytałem, to byśmy zobaczyli ten sam schemat. Piłat wyprowadził go, a tutaj mamy, zabrali zatem Jezusa. Później postawił go przed nimi, a tu mamy, on sam dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, wyprowadził go do pretorium, które po hebrajsku nazywa się Golgota, a tam mamy miejsce, które nazywa się Gabbata. A więc można powiedzieć, że Jan tak jakby nawiązuje do tamtego wydarzenia, gdzie został zapowiedziany ten sąd, który ma Jezus odbyć nad światem i tam go ukrzyżowano. I tak jakby zmierza do tego, żeby pokazać, że krzyż jest tronem Jezusa. To jest bardzo takie subtelne, ale widoczne. Tam go ukrzyżowano, a z nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. O ile ewangeliści synoptyczni zwracają uwagę na tych dwóch łotrów, mówią, że to byli łotrzy, prawda, że jeden zwrócił się do Jezusa, drugi nie. Jan tylko zaznacza ich obecność. Tak jakby oni go nie interesują. Dlaczego? Nie dlatego, żeby tych wydarzeń nie było, ale dlatego, że on chce pokazać centralne miejsce Chrystusa. Tak samo później, w następnej scenie, nie mamy określonego, kim był ten uczeń, który wziął do siebie Maryję, Matkę Jezusa, która zresztą w Ewangelii Świętego Jana ani razu nie jest nazwana Maryją, tylko jest zawsze Matka Jezusa albo niewiastą. Do tego dojdziemy. Tak jakby, żeby podkreślić to centralne miejsce Jezusa. I teraz, co Jan nam chce pokazać? Otóż Jezus idzie na ten tron, ale mówię, idzie świadomie, ponieważ mamy, zabrali zatem Jezusa, a On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki. Nie było go to, że doprowadzili, donieśli. Tam w Ewangelii synoptycznych, w Ewangelii Świętego Marka mamy taki czasownik fero, czyli nieść. Jezus był tak ubiczowany, że właściwie na końcu to musieli go donieść, doprowadzili go, prawda? Tak my to tłumaczymy. Ale rzeczywiście ten czasownik nam wskazuje na ten stopień skatowania Jezusa. A tutaj Jan zwraca uwagę cały czas od początku. To przypominam ten łuk triumfalny w Bazylice Getsemani, przez który Chrystus tak jakby wychodzi na swoją mękę jako coś, co sam daje się zaprowadzić. Sam, to nie jest tak, że go przymusili, ale on sam z własnej woli idzie. I tak samo tu mamy na to zwróconą uwagę. To Jezus idzie, można by to przetłumaczyć, a on sam dźwigając krzyż, a on dźwigając krzyż dla samego siebie. Tak jakby cały czas Jan podkreśla, że to jest wolna wola Jezusa, że to On jest tym, który prowadzi, który przewodniczy i który życie swoje oddaje. Cały czas to jest widoczne u Jana. I kiedy dochodzi na krzyż, mając w pamięci ten obraz Gabbaty, gdzie Piłat wydaje wyrok, to kiedy wydawano wyrok, kiedy król wydaje wyrok, kiedy król zasiada na tronie, to obok ma dwóch gońców, dwóch posłańców, dwóch paziów. I tak jakby tutaj Jan buduje ten sam obraz. Używa tych łotrów, nad którymi się tak jakby nie zastanawia, nie rozwleka, nie przytacza tego dialogu, który przytaczają synoptycy, bo tak jakby centralną postacią jest Chrystus. I to jest ten tron i to jest ta godzina Chrystusa, na którą Jezus przyszedł na świat. Tutaj przywołajmy fragment z opisu wesela w Kanie Galilejskiej. Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Do Kany jeszcze dojdziemy, wrócimy do Kany. Ale to jest właśnie ta godzina, na którą przyszedł Jezus. Żeby tak jakby pokazać to swoje królowanie. I teraz jeszcze pójdźmy na chwilę do 17 wersetu, bo wiemy, że mamy tutaj, prawda, piątą stację, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czyli Szymon z Cyreny. Prawda? Przymusili niejakiego Szymona z Cyreny. Wczoraj słyszeliśmy w Ewangelii Świętego Mateusza. Marek dodaje ojca Aleksandra i Rufusa. Co to znaczy? To znaczy, że ten Szymon z Cyreny był znany w pierwotnych wspólnotach chrześcijańskich. Czyli możemy wnioskować, że to, że on wracał z pola i został przymuszony, sprawiło, że on się nawrócił. pod wpływem po prostu Chrystusa, mimo tego, że nie chciał, to on się nawrócił, bo później ewangeliści znali jego synów, czyli ci synowie byli chrześcijanami. I teraz, a Jan pisze, a on sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki. Można by powiedzieć, że pozorna sprzeczność. Tutaj przymusili Szymona, a tu on sam. Ale tylko pozorna. Dlaczego? Dlatego, że tak jak powiedziałem, można by to przetłumaczyć, a on dźwigając krzyż dla siebie. Jan pokazuje to, że Jezus jest tym, który tak jakby prowadzi, przewodniczy i stąd nie umieszcza tego opisu. Ale też Jan pisze swoją Ewangelię na końcu, pod koniec właściwie pierwszego wieku, kiedy już musi zmagać się z różnymi heretykami. Zmagać się w sensie takim, no tutaj jeszcze dojdziemy do tego przy tej szacie rozdartej, podział Kościoła, herezje, schizmy. Schizma to znaczy łamać coś, niszczyć jedność. To pojawiły się od samego początku i taką głównym problemem była gnoza, o której sobie kiedyś tam wspominaliśmy. Ale też pod koniec tego pierwszego wieku, i tutaj jest epoka świętego Jana, widać to też w jego listach, pojawia się coś takiego jak herezja doketyzmu, która mówi o tym, że Jezus nie był, znaczy był Bogiem, ale ta boskość z niego umknęła, że to nie on umarł na krzyżu. Skąd się ta herezja wzięła? Stąd, że no było nie do pomyślenia, żeby Bóg mógł umrzeć na krzyżu, żeby Bóg mógł oddać życie. I teraz mamy różne mutacje tej schizmy. Jedni mówili, że oto kiedy Jezus przyjmował chrzest w Jordanie, wtedy Duch Święty na Niego stąpił i ten Duch Święty uleciał na początku męki Chrystusa i na krzyżu umarł tylko człowiek. A inni, jak ci właśnie doketi, mówili o tym, że najprawdopodobniej Szymon pomógł nieść krzyż Jezusowi i przez pomyłkę się zamienili i to Szymon umarł na krzyżu. I tak jakby Jan bardzo mocno to podkreśla, mówi, że on sam, a nikt inny, to on niósł krzyż, tak jakby nie mówi tego, że nikt mu nie pomagał, ale tak jakby wskazuje na to, że Jezus niósł ten krzyż i Jezus był ukrzyżowany. Czyli zobaczmy, już pod koniec pierwszego wieku pojawia się potrzeba takiego mocnego podkreślenia, dania świadectwa, że to Jezus umiera na krzyżu. I teraz podkreśleniem tego boskiej, tego królowania Jezusa jest napis, który Piłat umieszcza na krzyżu. Mówiliśmy sobie, że Jezus został przez Żydów odrzucony wtedy, kiedy Piłat powiedział, oto król wasz, a oni mówią, ukrzyżuj go. I tu widzimy to samo. Zwróćmy uwagę na to sformułowanie, że Piłat wypisał winę Jezusa. Oczywiście nie on wypisał, tylko komuś zlecił. Ale tak jakby jest to podkreślone, u Jana nie ma słów zbytecznych, jest to podkreślone, że to Piłat był sprawcą tego podkreślenia. A więc tak jakby władza rzymska, będąca władzą naczelną, prawda, to był okupant, wydaje wyrok, określa, to był to Jezus Nazarejczyk, król żydowski. I co więcej, pisze to w trzech językach, czyli hebrajskim, tam potocznie używanym języku religijnym, języku urzędowym, czyli łacinie i po grecku, czyli języku potocznym w Cesarstwie Rzymskim. I teraz co mamy na to, jaką odpowiedź? Żydzi mówią, nie pisz, że jest królem żydowskim, ale że on się uważał za króla żydowskiego. Mamy dokładnie kalkę z tej sceny, kiedy Jezusa odrzucono. Mówią, tak jakby nie pisz, bo to jest nieprawda. My w to nie wierzymy. A Piłat to potwierdza, co napisał, napisałem. I teraz mamy kolejną scenę. Żołnierze, którzy dzielą szatę Pana Jezusa. Oczywiście tutaj mamy też odwołanie do psalmu. Podzielili między szaty, a o moją suknię rzucili losy. Mamy odwołanie do psalmu 22. Zresztą warto sobie ten 22 fragment, 22 psalm przeczytać. Można też go przeczytać jako rozważanie męki pańskiej. Wczoraj go śpiewaliśmy w czasie liturgii jako psalm responsoryjny, ale 22, 69 psalm i 53 rozdział Księgi Izajasza to było tak jakby pierwotnym wspólnotom chrześcijańskim te teksty służyły do teologicznej interpretacji męki Pana Jezusa. Warto sobie to przeczytać. Ten psalm 22 składa się z dwóch części, a właściwie z trzech. Na początku, Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Jezus zaczyna się modlić tym psalmem. I tam właściwie jest opisane, jak rozdarli, jak opluli, jak przechodzili i tak dalej, ale później ten psalm przechodzi w dziękczynienie. Coś dokonuje się, że psalmista odkrywa obecność Pana Boga i zaczyna dziękować i mówi, i ludy będą dziękować za to, Boże, co uczyniłeś. Warto sobie ten psalm przeczytać i też tak jakby w kontekście tego fragmentu Ewangelii świętego Mateusza, bo czasami można powiedzieć, no jak to, Jezus został opuszczony przez Boga. Rzeczywiście można to tak traktować, bo moment śmierci i odrzucenia jest tak wielki, że tak jakby no, Chrystus też to po ludzku przeżywa, to odrzucenie. I to tak jakby no, jest takim dla nas taką otuchą, że Pan Jezus jest obecny w naszej rzeczywistości, we wszystkim, nawet w takiej największej samotności i trwodze konania. Ale z drugiej strony, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Jezus modli się psalmami tak jak każdy Żyd w tamtym czasie i dzisiaj, i te psalmy rzeczywiście znane są na pamięć, jak Amen w pacierzu, to Jezus zaczyna modlić się tym psalmem i gdyby pewnie mógł, to by doszedł, Panie, dziękuję Ci i uwielbiam Ciebie. Także ten psalm przechodzi w dziękczynienie później. I teraz, także tak jak powiedziałem, można sobie ten psalm przeczytać, ale zwróćmy uwagę teraz na szaty, które co się dzieje z tymi szatami. Mamy tych żołnierzy, którzy ukrzyżowali Jezusa, ukrzyżowali, muszą pilnować, muszą czuwać, aż ten skazaniec umrze. Tutaj nie chcę przytaczać tych rzeczy związanych z umieraniem na krzyżu. Pewnie żeśmy w większości oglądali film Pasja, to tam jest dosyć dobrze to pokazane. Ale tylko króciutko powiem, że tak naprawdę to jest jakaś taka straszliwa, szatańska męczarnia, bo gwoździe, które podtrzymują ręce, prawda, oczywiście ogromny ból, w stopy przebite, też ogromny ból, pod stopami najczęściej był taki, powiedzmy, ten kawałek drewna, który umożliwiał podparcie się na tych stopach, ale to było takie zdradliwe, bo człowiek tak jakby podpierał się, ale w tym momencie przedłużał mękę i zaczynały się ruszać tutaj te rany i rany w stopach. A jeżeli zawisł, to z kolei zaczynał się dusić i to po prostu ani tak, ani tak. I naprawdę to były straszne męczarnie. I teraz tak jakby ci żołnierze, no co mają robić? No to albo sobie grają w kości, albo w inne gry i zaczynają rzucać losy. I teraz mamy tą narrację historyczną, prawda? Rozdzielili między siebie jego szaty. Ale w tej teologicznej warstwie to komentatorzy zwracają uwagę na to, że ta tunika tkana od dołu do góry, a więc jeden kawałek materiału, to jest symbol Kościoła nierozdzielnego, nierozerwanego. Kościoła, który jest jednością. Bo dla Jana Kościół rodzi się na krzyżu. Oczywiście będzie wieczernik, będzie pięćdziesiątnica, Duch Święty stąpi, apostołowie pójdą na świat, żeby głosić Ewangelię. Ale narodziny Kościoła dla Jana to są właśnie pod krzyżem. Stąd testament z krzyża, do którego za chwilę dojdziemy. I teraz przywołajmy jeszcze fragment, który będziemy omawiać po świętach, zmartwychwstania Chrystusa. Chrystus objawia się nad Jeziorem Galilejskim i mówi, zarzućcie sieci. I złowili tak jakby wielką liczbę ryb w liczbie 153, a sieć się nie rozerwała. Znowu mamy tak jakby odwołanie do nierozerwalności. Tu mamy nierozerwana, nierozdzielona, tutaj jest to greckie słowo schizma użyte, czyli rozdzielać, to co do czego, o czym już napomniałem. Tak samo tu mamy tą sieć nierozdartą. Spoiwem jedności Kościoła jest miłość Chrystusa. I mamy owszem tą szatę podzieloną na cztery, ale tunika jest nierozdarta. A więc tak jakby autor chce nam powiedzieć, że no niestety wspólnota Kościoła będzie podzielona i już jest, pewnie tak jak w czasach Jana już to się zaczynało, ale tak jakby miłość Chrystusa jest tym, co będzie spajało ten Kościół i w czasach ostatecznych, oczywiście w czasach eschatologicznych, będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. I teraz przechodzimy do kolejnego fragmentu. Ja tu tylko oczywiście pewne rzeczy akcentuję, żeby w domu doczytać, przemedytować i na to zwrócić uwagę. Testament dany z krzyża, a obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki, niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia, oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. To jest scena doskonale znana. I tak jak mówiłem, święty Jan w swojej Ewangelii nie podaje nigdy, zawsze mówi matka albo niewiasta, kobieta. I tutaj tak jakby można się dziwić, czemu tak nie mówi. Dlatego, że to samo mamy w scenie, kiedy Pan Jezus przemienia wodę w wino w Kanie Galilejskiej. Niewiasto, jeszcze nie nadeszła moja godzina. Tutaj przychodzi godzina Jezusa i od tej godziny, czyli nie od tego momentu, chociaż pewnie też to się miało, oczywiście to ma wydarzenie historyczne, czyli bardzo trudno w czasach Pisma Świętego i Nowego Testamentu też miały kobiety, które nie miały oparcia, czyli wdowy, które nie miały syna. Dlaczego? Dlatego, że nie miały żadnego utrzymania. Dlatego w Dziejach Apostolskich jest i w listach świętego Pawła też zwrócono uwagę na to, żebyście dbali o wdowy. Diakoni, którzy zostali ustanowieni, tych 7 diakonów, to między innymi ich rolą była opieka nad wdowami, bo one nie miały żadnego utrzymania. Mąż nie żył, syna nie miały, a więc piękna historia Rut, która opiekuje się swoją teściową i zostaje za to w księdze Rut. Warto sobie gdzieś tam w domu przeczytać. I dlatego Pan Jezus troszczy się o swoją mamę. Mówi do umiłowanego ucznia, oto matka twoja, prawda? Oto syn twój. Tak jakby, no, wydarzenie historyczne. Ale gdzieś głębiej, tak jakby mamy tę godzinę Jezusa, do której znowu autor wraca, od tej godziny. A więc godzina Jezusa, uczeń bierze do siebie Maryję i tak jakby bierze ją jako nie Jan Chrzciciel, nie Jan Ewangelista, nie Jan, który towarzyszył Jezusowi, ale jako umiłowany uczeń, jako symbol tej wspólnoty, która się rodzi. Oto Maryja jest matką tej nowej wspólnoty. To, co później Paweł VI powie, nazywając Maryję matką Kościoła. Tu rodzi się Kościół i teraz ta niewiasta, kto był tą niewiastą? Niewiastą była Ewa, ta niewiasta, która dała życie. Maryja, która została wierna pod krzyżem, jest tą nową Ewą, która daje życie i której potomstwo zmiażdżyło głowę węża. To właśnie w tej godzinie się dokonuje. Został pokonany szatan, za pomocą którego, czy przez pokusę którego na świat weszły śmierć i grzech. I teraz jeszcze tak jakby chciałbym tu się odwołać do fragmentu związanego z Abrahamem. Tu mówiłem przy tej katechezie o Abrahamie, że tak jakby tam mamy taką scenę, kiedy Abram ofiaruje Izaaka i Izaak, tak jak wiemy, nie został ofiarowany, został ofiarowany baranek zamiast niego. I też autor w Księdze Rodzaju mówi, weź syna swego jedynego, którego miłujesz. Tak jakby pokazuje, mówi do Abrahama, tak jakby syn jedyny, którego miłujesz, Izaaka. A więc on go bierze, ale ten syn został ocalony i chwilę później, w następnym rozdziale, mamy powiedziane, Sara, bardzo krótko, sucho, Sara umiera w wieku lat bodajże 127. I teraz 127. I teraz komentatorzy żydowscy mówią o tym, że czemu Sara umarła? Ona wiedziała, co się dzieje. No, kobiety mają intuicję, czuła to i po prostu Izaak tak jakby został ocalony, nic mu się nie stało, bo Pan Bóg nie żąda, żeby mu w ofierze składać ludzi. Pan Bóg chciał ofiary z miłości, a nie z tego człowieka. Baranek został złożony w ofierze. I tak jakby Izaak przeżył, a jego matka z tęsknoty, nie wiem z czego, umarła. I tak jakby tu mamy odwrotną sytuację. Pan Bóg nie oszczędza swojego Syna, Jezusa Chrystusa, ofiarowuje go za człowieka, za grzech człowieka. Jezus umiera, jest tym barankiem, tak jak na początku w pierwszym rozdziale powiedział o nim Jan Chrzciciel, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata, ale tak jakby żywa pozostaje Maryja. Tak jakby odwrócenie tej sytuacji. Jej duszę przenika miecz boleści, ale ona jest tą, która została. I dlatego my mówimy o Matce Bożej, że ona jest tą, która przekazuje łaskę odkupienia. I biorąc ją za matkę, my tak jakby w pełni uczymy się, jak wykorzystać te dary Chrystusa, łaski, które wysłużył nam na krzyżu i jak je przyjąć do naszego serca. I od tej godziny tak jakby uczeń wziął ją do siebie, a więc od tej godziny ona stała się tą, przez stawiennictwo której przekazuje nam Chrystus łaski wysłużone na krzyżu. 28 werset. Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo, rzekł: pragnę. Stało tam zaś naczynie pełne octu. Nałożono więc na chizop gąbkę nasączoną octem i do ust mu podano. A gdy Jezus kosztował octu, rzekł: dokonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Bardzo ważne, zresztą jak wszystkie ważne fragmenty, ważne zdanie, ale tak jakby znowu chciałbym wybić nas z tego rytmu, bo my to znamy na pamięć, w nocy, rano, byśmy mogli to powtórzyć. No i właśnie znowu pokażę to, co Jan miał na myśli. Być może nie, być może miał jeszcze inne rzeczy na myśli. Zabierzmy się za to pierwsze zdanie. W Biblii Tysiąclecia mamy tak. Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo, rzekł: pragnę. Znamy to. A teraz podzielmy to inaczej. Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo, rzekł: pragnę. Niby to samo, a jednak co innego. Za pierwszym razem, kiedy czytałem, to tak jakby odbieramy to, że żeby wypełniło się pismo, Jezus świadom, że wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo, rzekł: pragnę. Czyli dopełnieniem pisma, dopełnieniem tego, co miało się wykonać, jest to słowo pragnę. Prawda? To jest naturalne. Ale tak jakby już wszystko się dokonało wcześniej. Jezus nie mówi, tak jakby narrator nie opowiada o tym, że to słowo pragnę jest dopełnieniem Pisma Świętego, tylko ta poprzedzająca scena. Otóż wszystko się wykonało. Jezus już był świadom. Tak jakby pokazał to przez te swoje słowa, powierzył matkę uczniowi, ucznia matce, a więc wszystko się dokonało zgodnie z Pismem. To Pismo zapowiadało godzinę Jezusa, wszystko, wszystko. Możemy prześledzić sobie te wszystkie fragmenty Starego Testamentu. I oto rozpoczyna się nowe zdanie. Rzekł: pragnę. To rzekł: pragnę nie jest dopełnieniem pisma, bo już się wszystko dokonało. Godzina Jezusa nadeszła. Jezus przyszedł na tą godzinę, spełnił tą godzinę, został ukrzyżowany, wchodzi na ten swój tron, tak jakby daje człowiekowi łaskę zbawienia i w tym momencie mówi: pragnę. No i oczywiście tu mamy tą ironię janową, bo zawsze jak Pan Jezus coś, to uczniowie w drugą stronę. Nie rozumieją zupełnie. I tak samo żołnierze. I teraz też warto zwrócić uwagę, może taka poboczna uwaga, ale fachowcy mówią o tym, że kiedy tak człowiek cierpi strasznie, to żeby przyspieszyć jego mękę i nadejście śmierci, to warto mu dać się napić właśnie wina. Tutaj mamy ocet, to jest takie kwaśne wino, taki napój, który pili wtedy żołnierze. I teraz, jeżeli takiemu człowiekowi, nie sprawdzałem, ale tak mówią, jeżeli poda się w momentach takiego cierpienia, to on po prostu bardzo szybko umiera, jak mu się da napić. To tak jak, nie wiem, na przykład w obozie koncentracyjnym, jak wyzwalali, nagle ci ludzie się najedli, to bardzo szybko umierali. Albo gdzieś tam po długiej odwodnieniu, jak się dali dużo napić, to człowiek bardzo szybko umiera. I podejrzewam, że to jest być może coś podobnego. A więc żołnierze mówią: o, pragnę, damy mu się napić. Dali i tak jakby, o, mamy spokój. Ale Jezusowi nie o to chodziło. Jezus mówi: pragnę. Czego on pragnie? Godzina przyszła, wszystko się wypełniło. I Jezus mówi: pragnę. I jak prześledzimy Ewangelię Świętego Jana i dalszy ciąg tego, do którego za chwilę dojdziemy, to tak jakby Jezus chciał powiedzieć: pragnę, żeby Duch Święty stąpił na nich. I to jest to. W Duchu Świętym mamy bardzo dużo fragmentów wcześniej. Jezus mówi: oto potrzebne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, Duch Święty nie stąpi na was. A Duch Święty, gdy stąpi, przypomni wam wszystko i nauczy was tego wszystkiego, o czym wam mówiłem. Duch Święty was dalej poprowadzi. Duch Święty będzie tym, który będzie wami kierował, jak mnie nie będzie. I teraz Jezus mówi: pragnę, żeby Duch Święty stąpił. Mamy już Kościół, prawda? Mówiłem o tym, że ten uczeń nie jest określony z imienia, bo to jest ten uczeń Chrystusa. To jest ten, który jest po prostu chrześcijaninem. Możemy to przełożyć na każdego i każdą z nas. Każdy z nas jest wezwany do tego, żeby stanąć pod krzyżem. Jezus przekazuje mu matkę, daje swoją godzinę, a więc łaskę zbawienia i mówi, pragnę, żeby zstąpił Duch Święty. Niech ten Duch Święty wreszcie zstąpi, ja odejdę do Ojca. I teraz, kiedy Jezus skosztował octu, rzekł, dokonało się, czy też wykonało się i skłoniwszy głowę oddał ducha. A więc tak jakby Jezus widzi, że wszystko już uczynił, wykonało się, skłoniwszy głowę oddał ducha. Dla nas to jest normalne określenie. Ktoś oddał ducha, czyli ktoś skonał. Ale w czasach, ani w pismach łacińskich, ani greckich, ani w takim popularnym, nie mówiono, ktoś oddał ducha. Ewangeliści specjalnie tak jakby ukuli to powiedzenie. I dla Jana oddał ducha, to znaczy tchnął tego ducha, którego wcześniej powiedział pragnę. I to jest takie piękne pokazanie, że tak jakby na krzyżu Duch Święty już został dany. Oddał ducha, tchnął ducha. To jest ten duch, to ma różnorakie znaczenia. Oczywiście no, oddał ducha, czyli umarł, można powiedzieć. Ale tak jakby umierając, tchnął ducha. Ten duch, który unosił się nad wodami, ten ruach. Duch Boży, który unosi się nad wodami. Jezus tchnął Ducha Świętego. Oto On odchodzi, posyła Ducha Świętego. I ci uczniowie, którzy są zgromadzeni pod krzyżem, ci uczniowie, ten Kościół, który wtedy się rozpoczyna, ma już Ducha Świętego i w Duchu Świętym może tak jakby interpretować, rozważać i kontemplować śmierć Chrystusa na krzyżu. I to jest niesamowite, bo tak jakby ten Duch Święty prowadzi dalej. To nie znaczy, żeby nie było zstąpienia Ducha Świętego. Zresztą u świętego Jana to zstąpienie Ducha tak jakby dokonuje się automatycznie w dniu zmartwychwstania. Wszedł do wieczernika, tchnął na nich ducha, mówiąc, komu grzechy są odpuszczone, komu grzechy odpuścicie, będą odpuszczone. Prawda? Tchnął tego ducha na apostołów zgromadzonych. Później tak jakby tchnie jeszcze w dniu Pięćdziesiątnicy, żeby oni wszystko zrozumieli, żeby to wszystko do nich dotarło. Ale tu już mają Ducha Świętego, dzięki któremu mogą tak jakby doświadczyć miłości Chrystusa płynącej z krzyża. Zrozumieć to, co dokonało się w tym momencie, kiedy Chrystus umarł na krzyżu. I o tym świadczy też kolejny werset, kolejne zdanie, kolejny fragment, właściwie ostatni już z tej sekcji, no może brzydka nazwa, ale z tego z opisu męki i śmierci Chrystusa. Posłuchajmy. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni. Tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło pismo. Kość jego nie będzie złamana. I znowu w innym miejscu mówi pismo, będą patrzeć na tego, którego przebili. U świętego Jana chronologia jest bardzo ważna, bo w dzień przygotowania, oczywiście dzień przygotowania do szabatu, ale w tym momencie właśnie wypada Pascha, tak jak dzisiaj czytaliśmy w Ewangelii, 6 dni przed Paschą. Dzień przygotowania, w momencie śmierci Jezusa w świątyni były składane w ofierze baranki. To jest po prostu tak jakby Jan pokazuje nam jak na dłoni, to jest ta ofiara paschalna. Tutaj znowu odwołujemy się do Izaaka, odwołujemy się do wyjścia z Egiptu. Chrystus jest tą ofiarą paschalną. Pascha, czyli przejście z niewoli grzechu do wolności zmartwychwstania. I rzeczywiście Księga Powtórzonego Prawa mówi o tym, że kości baranka nie będą łamane, ten baran będzie w całości spożyty. I dlatego, tak jakby, no nie dlatego, ale tak jakby to widać tą ciągłość, że kości Jezusa nie były połamane. Dlaczego łamano golenie? No bo dlatego, że jak człowiek jeszcze miał siłę podpierać się na stopach, na nogach, to jak mu golenie połamano, to wszystko upadło, po prostu się automatycznie dusił, umierał. Także to było coś normalnego. Także Jezus umarł, zobaczyli, że już nie żyje. I teraz mamy taką przedziwną rzecz, że przebili mu bok, mimo tego, że już nie żył. A więc tak jakbyśmy popatrzyli na to z strony duchowej, to Chrystus daje nam nie tylko siebie, powiedzmy, umierając za nas, ale nawet po śmierci ofiaruje nam jeszcze tą przebitą ranę serca swojego. To, co mamy, to nabożeństwo do serca, bo to serce jest przebite. Jeszcze po śmierci mu nie dały spokoju, a to pokazuje tak jakby pełnię daru Chrystusa. Chrystus mówi, jestem cały, człowieku, dla Ciebie, łącznie z moim sercem już przebitym dla Ciebie. I teraz mamy tą krew i wodę i my to najczęściej interpretujemy w tradycji Kościoła jako chrzest, czyli woda, która oczyszcza, i krew, czyli Eucharystia, jako te sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskie. I pięknie, bo to są tak jakby dwa podstawowe sakramenty dla chrześcijan. My wchodzimy w tą mękę Chrystusa, w to misterium bycia chrześcijaninem przez chrzest i umacniamy się Eucharystią. Ale jeżeli popatrzymy na to w kontekście Ducha Świętego, o czym mówiliśmy sobie, że tam ten Duch Święty cały czas się przewija, Jezus pragnie posłać Go i Go posyła, to możemy powiedzieć, że ta woda symbolizuje Ducha Świętego. Niejednokrotnie o tym mówił Jezus w czasie święta, kiedy mówił o strumieniach wody żywej, mówił o strumieniach, a mówił to o Duchu Świętym, który popłynie z Jego boku. Te strumienie wody żywej w Ewangelii Świętego Jana to jest zawsze symbol Ducha Świętego. Odwołajmy się tutaj do Samarytanki, gdzie Jezus mówi, dam Ci wody, po której pijąc ją nie będziesz pragnęła. Mówi dalej, a czciciele będą oddawać cześć Bogu w duchu i prawdzie do tej samej Samarytanki. A więc tak jakby możemy powiedzieć, że ta woda jest symbolem Ducha Świętego, który stąpił, a krew z kolei jest symbolem serca, jest symbolem Chrystusa. To Chrystus oddaje nam się cały. I teraz w jednej z liturgii jest taki fragment mówiący o pomarańczowym kolorze tego płynu, który wypłynął. Tak jakby ta woda z krwią się zlewa i wiadomo, no, ta czerwień się trochę rozrzedza, jest kolor pomarańczowy. I to pokazuje, że Chrystusa można zrozumieć w Duchu Świętym i Duch Święty nam tak jakby daje zrozumienie Chrystusa, a z drugiej strony Chrystus posyła nam tego Ducha Świętego, żebyśmy mieli życie. I to jest takie wzajemne uzupełnienie się. Nie ma Chrystusa bez Ducha Świętego, czyli nasze chrześcijaństwo nie jest tylko duchowe, ja jestem, powiedzmy, duchowy i w ogóle. Nie, my jesteśmy ciałem. Ale z drugiej strony nie ma Ducha Świętego bez Chrystusa. Ja jestem ciałem, ale też mam ducha. I to jest takie piękne pokazanie, że oto z Chrystusa wypływa Duch Święty, który ma nas dalej prowadzić. A Duch Święty zawsze prowadzi do Chrystusa. I w Duchu Świętym Chrystus zostaje z nami. Ja może mówię tutaj tak trochę kosmicznie, ale podam przykład Eucharystii. Że mamy te materialne dary, chleba i wina, i kapłan mówi epiklezę, epikaleo, czyli przyzywa nad tymi darami mocy Ducha Świętego, i modli się do Boga w ten sposób: Panie Boże, poślij swojego Ducha, aby te dary stały się ciałem i krwią Chrystusa. A więc Duch Święty te dary, tą fizyczność zamienia w ciało i krew Chrystusa, w Chrystusa. Dzięki Duchowi Świętemu my możemy uobecniać ofiarę Chrystusa, która trwa aż do skończenia czasu. I to mają też na myśli te słowa, a będą patrzeć na tego, którego przebodli, na tego, którego przebili. Kiedy przypomnimy sobie liturgię pierwszego piątku miesiąca, a ta liturgia oczywiście bardzo mocno bazuje na objawieniach świętej Małgorzaty Marii Alacoq w Parle-Monial we Francji, niedaleko Lyonu, to tam cały czas zwraca się uwagę właśnie na ten przebity bok Chrystusa i Duch Święty tak jakby uobecnia tą ofiarę. My w czasie mszy świętej możemy uczestniczyć dokładnie w tym samym, co miało miejsce na Kalwarii. Oczywiście w sposób bezkrwawy. Dzięki mocy Bożej my możemy i w ten sposób tak jakby widzimy, że Duch Święty zapewnia ciągłość zbawczemu dziełu Chrystusa, udzielając nam Jego działu, Jego darów i tak jakby pokazując, jak te dary w swoim życiu jak najlepiej wykorzystać po to, żeby po prostu stać się drugim chrześcijaninem, żeby stać się bratem i siostrą Chrystusa i żeby wejść do nieba. I mamy ostatni etap naszej męki pańskiej. Tak jak mówiliśmy sobie, gdybyśmy to mogli oznaczyć, to mamy A, czyli scenę w ogrodzie oliwnym, i tu mamy A prim, tak jakby sytuacja wraca znowu do ogrodu. Czemu do ogrodu? Otóż no, to, co mówiłem, Kalwaria to jest kamieniołom. Już nieczynny, już powiedzmy, już w czasach Pana Jezusa już nie był używany ten kamieniołom. Tuż za bramami miasta, później te bramy kilkadziesiąt lat po śmierci Chrystusa zostały poszerzone, dlatego właściwie dzisiaj to jest oczywiście te bramy dzisiejsze, mury Jeruzalem to są z XVI wieku, ale mniej więcej one się pokrywają z tymi murami miasta, do których Herod Agrypa poszerzył to miasto. Dlatego już jakiś czas po śmierci Jezusa ta Kalwaria została włączona w obręb miasta. I kiedy te kamieniołomy przestały być używane, to tam powiedzmy jakaś trawka, jakiś ogród, jakiś tam grób w ogrodzie, prawda, Nikodem, być może jakiś zespół grobów, o czym świadczy też w Bazylice Grobu inne groby, które gdzieś tam są otaczające ten grób Pana Jezusa. A więc tak jakby znowu wracamy do ogrodu. I co tam mamy w relacji świętego Jana? Co się dzieje? Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz krył się z tym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał jego ciało. Przybył również Nikodem, ten, który przyszedł po raz pierwszy do Jezusa nocą i przyniósł około 100 funtów mieszaniny mirry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i owinęli je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A w miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tamto więc ze względu na żydowski dzień przygotowania złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu. No i widzimy, że ta nocna rozmowa Nikodema z Jezusem coś dała, prawda? Ten Nikodem przyszedł po Jezusa. Może nie był takim uczniem jak inni apostołowie, ale jednak zwróćmy uwagę, apostołowie gdzieś tam się zniknęli, nagle schowali i właściwie Jezus nie miał nikogo, kto by się o jego ciało zatroszczył. Na szczęście znaleźli się ten Józef i Nikodem, ci sprawiedliwi. A więc tak jak mówiliśmy sobie, że tak jakby Nikodem odchodzi w noc, on nie podejmuje żadnej decyzji, ale jednak to Słowo Boże w nim jakoś rezonowało. I tutaj widzimy, że przychodzi, bierze to ciało Jezusa. I tak jakby w tym fragmencie Jan podkreśla znowu tą królewskość Jezusa. Po pierwsze, umieszcza to w kontekście Paschy, ten dzień przygotowania, bardzo ważny dzień, bo wielkie święto, tak jak mówi, oto wielkie święto, bo zostaje pochowany król. I drugim taką cechą wskazującą na królewskość tego pogrzebu, na tą rangę, to jest ta miara tej mieszaniny mirry i aloesu. Dzisiaj mieliśmy w Ewangelii opis, jak to Maria wzięła funt szlachetnego olejku nardowego, a tu mamy 100 funtów, wyobraźcie sobie, 100 funtów. Funt to jest gdzieś mniej więcej 320, to nie jest funt ten brytyjski, tylko 325, 330, 1/3 gdzieś powiedzmy, 325 gramów, czyli 1/3 kilograma, tak? Mniej więcej, dobrze mówię? Czyli 100 to jest, słuchajcie, to jest 30 kilo. On musiał 3/4 worka ziemniaków. A więc tak jakby tu nam chce przez to też powiedzieć, że oto to królewski pogrzeb, prawda? Chcą go namaścić, chcą go pochować jak króla. Tak jakby ta królewskość się przedłuża do momentu pogrzebu. Do momentu pogrzebu, tak jakby jeszcze raz na końcu podkreśla, a oto teraz jest pogrzeb kogoś znacznego, wielkie święto z wielkimi honorami. Oczywiście no, wiemy, jak to się dalej potoczy, bo tak jak opisują to ewangeliści synoptyczni, zostawili go, bo był dzień przygotowania, dzień szabatu, nie można było nic zrobić i zamierzały kobiety przyjść później, żeby dokończyć tych wszystkich grobowych rzeczy, tych rzeczy związanych z pogrzebem. Na szczęście już nie musiały, bo grób był pusty. Jeszcze taka krótka rzecz związana z tym, że ten grób był nowy, wykuty w skale. To był ktoś bogaty, bo zazwyczaj jak grzebano? Oczywiście wykorzystywano najczęściej jaskinie naturalne, albo je drążono. I była część zasadnicza i to, co my dzisiaj nazywamy tym takim przedsionkiem anioła, czyli taki przedsionek, wejście, tam gdzie anioł się objawił Marii Magdalenie. I składano tam takiego nieboszczyka, owijano go w płótno, kładziono mu chustę na twarz i ten nieboszczyk, to był nowy grób, a więc tam nikogo nie było, i ten nieboszczyk bardzo szybko wysychał. I kiedy już wysechł, a to się rzeczywiście przeciągu roku dokonywało, więc bardzo szybko. Były takie skrzyneczki kamienne, to się nazywały osuaria. I te skrzyneczki, wtedy kości tam do tych skrzyneczek i taką skrzyneczkę wsuwano w akrosolia. To były takie dziury wykute w tym właściwym grobowcu i tam wkładano i w ten sposób w takim grobie można było zmieścić całą rodzinę. A ten grób Jezusa jest nowy, a więc ten Józef z Arymatei musiał być kimś bogatym, bo miał swój grób jeszcze, w którym nikt nie był pochowany. To w ramach takiej oczywiście ciekawostki, ale też w ramach tego, bo czasami się pojawiają takie wiadomości, że znaleziono jakieś osuaria. To właśnie te osuaria to są skrzyneczki ze złożonymi już tam kośćmi nieboszczyka. Tyle na dzisiaj. Życzę owocnych rozważań, owocnego przeżywania Triduum Paschalnego. Też proszę się w to czytać i tak jakby zwracać na to wszystko, co mówię, uwagę, jakoś tak niech to nam pomoże pełniej zrozumieć Pismo Święte. Ale oczywiście, tak jak mówię, to wszystko ma tak jakby historyczną narrację, ale oprócz tego, tak jak Jan podaje, jest to teologiczne pokazanie śmierci Chrystusa, tego, kim był Chrystus i tego, co dla nas uczynił.